Barbara Nowacka, Inicjatywa Polska, Koalicja Obywatelska jest naszym gościem. Witam pani posłanko.
Witam panią i witam serdecznie wszystkich państwa nas słuchających.
Pani posłanko, rozpocznijmy od sprawy fuzji ciągle powracającej Orlen z Lotosem, potem sprzedaży Saudyjczykom części rafinerii gdańskiej, bo tam ciągle pojawiają się nowe informacje, co tu dużo mówić, no dosyć niepokojące, na przykład te dotyczące zmian w przepisach dotyczących spółek prawa handlowego, na podstawie których, krótko mówiąc, ci, którzy decydują o spółkach Skarbu Państwa, pozostają bez odpowiedzialności. Widzę prezes Orlenu, pan Obajtek.
No tak, to jest coraz bardziej niepokojące, jak wiele zmian w prawie polskim pisanych jest pod komfort działaczy, polityków albo osób blisko związanych z PiS, tak jak pan Obajtek. To już jest tak naprawdę drugie lex Obajtek, które ma go chronić. Pierwsze przed wymiarem sprawiedliwości, teraz przy zmianach kodeksu spółek handlowych. Dokładnie okazało się, że zmiana była pod to, żeby chronić Obajtka w przypadku fuzji Lotosu z Orlenem, co zresztą bardzo ciekawe w swoim wyjaśnieniu przysłanym do posłów Koalicji Obywatelskiej Orlen poniekąd przyznaje, mówiąc, że jest to po prostu pewne uelastycznienie przepisów. Co jest najbardziej bulwersujące w tej historii? Kawałku tylko skandali wokół fuzji Lotosu z Orlenem, sprzedaży 30% akcji rafinerii, udział w rafinerii saudyjskiej firmie Aramco, to jest to, czym dzisiaj żeśmy się zajmowali na konferencji, że ta sama osoba przygotowywała zmiany w przepisach i ta sama osoba jest poniekąd beneficjentem, czyli prawnicy pracujący dla Orlenu przygotowali zmiany w prawie, które później Orlen, w którym również pracują, wykorzystał. To są panowie mecenasowie Kwaśnicki i pan mecenas Mataczyński. I my oczekujemy, że służby się tymi sprawami zajmą. No my wiemy, że służby w Polsce są upolitycznione.
No właśnie.
Że to...
No właśnie, pani posłanko, przepraszam, czy się zajmą? To jest pytanie kluczowe.
My dostaliśmy na pismo dotyczące pana Mataczyńskiego już odpowiedź z CBA kilka dni temu, stąd dzisiaj ponowiliśmy również dotyczące pana Kwaśnickiego, że CBA będzie się przyglądało tej sprawie. Więc mówiąc szczerze, nie za bardzo wierzymy, że dużo zrobią, ale też wiemy, że nie mogą do końca ignorować wniosków posłów, wniosków, które składamy. I nawet jeżeli teraz nie będzie rozstrzygnięć, bo doskonale wiemy, jak upolitycznione są i służby, i policja, i prokuratura, to będziemy dążyli do tego, żeby te sprawy nie znikały teraz i po wygranych wyborach, a liczymy, że to będzie jesienią, te sprawy już będą zarejestrowane, będą miały nadany bieg i będzie można po prostu rozliczać. Nie mamy złudzeń, że PiS nie będzie rozliczał Obajtka, bo go chroni, bo zmienia przepisy, żeby go chronić. Ale też nie mamy wątpliwości, że i Obajtka, i wielu innych po prostu rozliczymy.
Pani posłanko, a jak na tym tle i wobec toczącej się za granicami Polski wojny wygląda bezpieczeństwo energetyczne Polski?
No martwi nas to, dlatego że tak ryzykowne działania, jak pozbywanie się części tak naprawdę kapitału narodowego w tych newralgicznych punktach, jakim na przykład jest rafineria, do Saudyjczyków, czy do węgierskiego MOL-a, czyli środowisk, których powiązania polityczne wskazują, że jednak mają inny stosunek trochę do wojny w Ukrainie, że nie są tak twardzi jak my we wspieraniu Ukrainy i nie są tak również twardzi w przypadku sankcji i potępienia Rosji, no budzi poważne wątpliwości. Te 30% i prawo do weta Saudyjczyków w polskiej rafinerii, to dla Saudyjczyków jest drobiazg, dla nas jest po prostu strategiczne bezpieczeństwo. Stąd też mamy poważne wątpliwości, że ta transakcja, pomijając już względy prawne i gospodarcze, pod względem bezpieczeństwa była właściwa, są złożone zawiadomienia do Najwyższej Izby Kontroli, do prokuratury. Nawet jeżeli teraz to nie przyniesie oczekiwanego efektu, chociaż powinno, to wiemy, że w pewnym czasie to też się wydarzy. Dużo wokół tej sprawy robimy, bo wiemy, jak bardzo to jest dla Polski kluczowe, dbanie po prostu o nasz własny interes.
Mm-hmm. I bezpieczeństwo w takim znaczeniu ogólnym, jeszcze panią zapytam, nie będę tu już wspominać granatników na komendzie szefa policji, który nie poszedł do aresztu, ale chociażby to wydarzenie z ubiegłej soboty. Pojawiają się jacyś nurkowie, służby o nich w ogóle nie wiedzą. Okazuje się, że dowiadują się dopiero, kiedy tamci wzywają pomoc, bo coś im się tam dzieje ze statkiem. Potem nie są wystarczająco przesłuchani, wypuszczeni na wolność, dziś wpadli jak kamień w wodę. No właśnie, jaki jest stan bezpieczeństwa na przykład różnych strategicznych miejsc w Polsce?
To jest coś niebywałego. Taka niefrasobliwość jest wyjątkowo, powiedziałabym, budząca niepokój i podejrzenia. Ja widziałam też zdjęcia łódki, którą tych trzech nurków pływało podobno w poszukiwaniu bursztynu. To wszystko wygląda jak z jakiejś parodii filmu szpiegowskiego, tylko niestety dzieje się na poważnie i dzieje się w Polsce. I coraz większe mamy poczucie, że policja pod rządami pana Szymczyka zaczyna wyglądać jak same działania pana Szymczyka. Ja przypomnę, że to jest człowiek, który rano w budynku policji, w saloniku koło swojego gabinetu wypalił granatnikiem. I do tej pory nie zostały podjęte jakiekolwiek sensowne działania typu wezwanie nadzoru budowlanego do tej konstrukcji, nie wyjaśniono, a pan Szymczyk uważa się za poszkodowanego. To, co mnie bulwersuje, to, że policja miała bardzo duże zaufanie społeczne. Funkcjonariusze byli dobrze i przez lata porządnie szkoleni i budzili powszechny szacunek. I przez te ostatnie 7 lat kompletnie zostało to zdewastowane. Wielu bardzo dobrych, zasłużonych policjantów po prostu odchodzi na emeryturę. Wielu rzeczy nie chcą firmować, wstydzą się firmować. Chociażby te protesty kobiet, gdzie policja była używana do ochrony pana Kaczyńskiego, domu pana Kaczyńskiego i do pałowania kobiet. Oni po prostu nie chcieli w tym brać udziału. I z porządnej instytucji, którą udało się po PRL-u odbudować, jaką jest policja, mamy jakąś taką trochę farsę. I ja, tu mówiąc szczerze, nie zakładam złej woli, zakładam niefrasobliwość, głupotę i brak procedur. A wiemy doskonale w Polsce, jak się kończy brak procedur.
Wiemy, tylko widać, nikt z tego nie wyciąga konsekwencji. Tyle w programie Piątek do Góry Babami. Na dalszą część rozmowy zapraszam państwa do podcastu Rozmowa Tygodnia, a tam między innymi o przepisach na zamówienie. Pani posłanko, wspomniała pani, że tych przepisów Lex Obajtek, teraz mamy Lex Polska Wielki Projekt na przykład, pojawia się coraz więcej, czyli przepisów, które są tworzone pod danego człowieka albo pod dany zamiar. Tak to przynajmniej wygląda. Mhm. Okazało się wczoraj bodaj, że możemy sobie kupić willę w centrum Warszawy za nie swoje pieniądze, tylko jakie musimy spełniać wymogi?
No jak to jakie? Musimy być zaprzyjaźnieni z panem ministrem Czarnkiem, jeżeli jesteśmy fundacją czy organizacją pozarządową. Dobrze, żeby byli tam politycy PiS-u. I tak naprawdę to wystarczy do tego, żeby rządzący uznali, że przysługują organizacjom pozarządowym nieruchomości. Nieruchomości, które po 5 latach co więcej będzie można skomercjalizować, czyli będzie można używać do każdego celu, nie tylko celów zawartych w projekcie. Ja mam od dłuższego czasu wrażenie, że PiS ma świadomość, że wybory przegra, więc się zabezpiecza na różne sposoby z pieniędzy publicznych, tworząc bardzo duże zaplecze i infrastrukturę, żeby lata przetrwać. Czyli te wszystkie fundacje, instytuty, które dzisiaj się wyposażają, dorabiają, w tym właśnie nieruchomości, na warszawskim Mokotowie, pewno jedna z najdroższych lokalizacji w Polsce, dostają za bezcen. To nie chodzi o to, co będzie się tam działo teraz, to chodzi o to, żeby zabezpieczyć polityków PiS na później.
Mm-hmm. No takich tam przypadków dotacji państwowych, teraz mi się przypomina, że pan Bąkiewicz też dostawał pieniądze na jakieś rezydencje czy inne posiadłości. No.
On dostał ośrodek do szkolenia pod Warszawą, wyposażony, z nagłośnieniem, które potem służyło do zagłaszania Wandy Traczek-Wstawskiej, powstanki i takiej wojowniczki właściwie o praworządności i demokrację. Dostali wyposażenie w jakiś sprzęt, noktowizory, drony. Prawicowa, skrajnie prawicowa organizacja, która wsławiła się bojówkami w trakcie protestów kobiet, bojówkami, które te kobiety miały tak naprawdę zastraszać. Ale to jest cała sieć takich instytucji. Ileż powstało instytucji, instytutów z publicznych pieniędzy. To minister Czarnek bardzo pozazdrościł panu Glińskiemu i przecież powstawała Akademia Kopernikańska z gigantycznymi grantami i pomysłami znowu na wydawanie publicznych pieniędzy. I to bulwersuje, ale trzeba dodać jeszcze jedną rzecz. Polska jest dzisiaj w dużym kryzysie gospodarczym. Ten kryzys jest przede wszystkim odczuwany przez ludzi. Ceny energii, ceny paliwa, ceny żywności, wszystko wzrasta. Ludzie coraz trudniej wiążą koniec z końcem. Coraz częstsze w Polsce niestety jest to, że ludzie szukają po kilku prac, bo z jednej nie są w stanie się utrzymać. Szaleje inflacja, jedna z najwyższych w Europie. A władza w tym czasie z publicznych pieniędzy przygotowuje się do zabezpieczenia się na bycie na marginesie przez następne lata.
Do tego wszystkiego ciągle codziennie naliczane są Polsce kary i zamiast funduszy z Krajowego Planu Odbudowy mamy właśnie te rzeczone milion dziennie. Już nawet nie wiem, ile tego w tej chwili jest, ale jest to jakaś kosmiczna suma. A propos KPO, państwo głosowali w ubiegłym tygodniu, opozycja oprócz partii pana Hołowni wstrzymała się od głosu, co spowodowało, że ustawa o Sądzie Najwyższym przeszła w dalsze procedowanie, trafiła do Senatu, tam pewnie pojawią się poprawki, które pewnie Sejm, tym razem PiS, pewnie z pomocą pana Ziobry odrzucą. Będą te pieniądze z KPO czy nie? Bo jeszcze przecież to jest tylko pierwszy z kamieni milowych, a jest ich całe mnóstwo do spełnienia, tak? Aby te środki płynęły.
My podjęliśmy dla nas też taką politycznie trudną decyzję, że wstrzymamy się w sprawie ustaw dotyczących Sądu Najwyższego, choć znamy kontrowersje wokół nich, dlatego że uważamy, że nie będziemy pomagać rządzącym w ich nieudacznictwie i że pokazujemy dosyć wyraźnie, że to ich obowiązkiem jest dostarczenie Polkom i Polakom pieniędzy z KPO, które po prostu są naszemu krajowi bardzo potrzebne. To są inwestycje w energię odnawialną, to są inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, to są inwestycje dotyczące zielonej gospodarki, to są inwestycje dotyczące miejsc pracy, czyli rzeczy kompletnie dzisiaj niezbędnych. Słyszymy, że Solidarna Polska, taki wysyła sygnał, to dzisiaj korytarze sejmowe już poruszyło, że Solidarna Polska wysyła sygnał, że oni poprą poprawkę senacką być może dotyczącą ograniczenia pieniędzy na media publiczne, która będzie w budżecie i to jest taki kawałek targów w ramach KPO. Bardzo jesteśmy ciekawi, jak to będzie wyglądało wszystko na końcu, natomiast dziś wiemy, że to, że Polska nie ma tych pieniędzy, oznacza tylko tyle, że cała Europa, która korzysta już w większości z funduszy z Krajowego Planu Odbudowy, szykuje się na wielki taki cywilizacyjny skok, termomodernizację, budowę infrastruktury potrzebnej do zielonej energii. A w Polsce, jak na razie po wielu miesiącach, udało się odblokować pracę na poziomie komisji na temat odnawialnych źródeł energii, czyli tak zwaną ustawę wiatrakową, zablokowaną notabene przez PiS. I tu wrócimy do tego punktu, od którego żeśmy zaczęły, czyli do bezpieczeństwa energetycznego. Albo jesteśmy niezależni, stąd odnawialne źródła energii są bardzo ważne, albo jesteśmy zależni od kogoś. Od Rosji, od krajów chociażby takich jak Arabia Saudyjska, albo jesteśmy po prostu samowystarczalni. Ja cały czas nie mogę zrozumieć, czemu PiS nie pójdzie na tę samowystarczalność Polski. To nam zapewni bezpieczeństwo, prawda?
Prawda. W ubiegłym tygodniu państwo głosowali też nad zmianami w kodeksie wyborczym. Nie zablokowane zostały te zmiany przez opozycję, chociaż była taka możliwość, pojawiła się zupełnie nieoczekiwanie, jak to czasami w polskim Sejmie bywa. I tu głównie chodzi mi o te zmiany dotyczące Polonii. Czy to już klamka zapadła i czy to się już stanie, że na przykład ludzie nie będą mogli zgłaszać się telefonicznie, mówię tu o Polonii w Europie zwłaszcza, czy też głosujący w kraju będą musieli okazywać się dowodem osobistym. To już jest, że tak powiem, pozamiatane, pani posłanko, czy tam jeszcze coś się może zmienić?
Jeszcze jest to w trakcie prac, natomiast PiS ma dużą determinację, tak naprawdę trochę do ograniczenia możliwości partycypacji tych wyborców, którzy mieszkają poza granicami i zwiększenia partycypacji w obszarach, w którym wydaje im się wygrać. Bo co do zasady, my jesteśmy zwolennikami tego, żeby była jak największa frekwencja wyborcza, tylko utrudnianie osobom, które są poza granicami Polski głosowania wcale nie zwiększa frekwencji. Ten pomysł jest absolutnie kuriozalny. Natomiast pomysły, które ma PiS dotyczące zwiększania frekwencji na wsiach, my to szanujemy i doceniamy, tylko tak, że zadajemy sobie jedno pytanie. Czemu im przyszło to do głowy dopiero w roku wyborczym, na parę miesięcy przed wyborami, kiedy przez lata dokładnie to mogli zrobić? Czemu nie zwiększają partycypacji młodych osób? I czemu do licha ograniczają udział osób, które są poza granicami w wyborach? No bo dokładnie do tego to się sprowadza. Odpowiedź jest dosyć banalna. Obejrzeli wyniki wyborcze i zobaczyli, że po prostu w czasie kampanii prezydenckiej więcej tam głosów padało na Trzaskowskiego, więc trzeba uciąć. A w małych miejscowościach więcej głosów mogłoby padać na PiS, więc tu trzeba podkręcić. Takie jest myślenie, pewno trochę magiczne w polskiej polityce, że każdy, kto zaczyna grzebać przy ordynacji, potem staje się tego ofiarą. A ja bym chciała, żebyśmy wreszcie nie grzebali przy ordynacji, tylko faktycznie zwiększali frekwencję, partycypację i świadomość. I stąd takie też wątpliwości, które były w opozycji. Żałujemy, że się nie udało odrzucić, ale też tutaj decyzje poszczególnych klubów były dosyć zrozumiałe, bo mówili, że oni mają poprawki, więc chcą nad nimi pracować, dlatego tak zagłosują. No nic, sprawa wróci na następnym posiedzeniu w kolejnym tygodniu. Jeszcze Senat jako opcja i bardzo ciekawa, zarówno w przypadku ustaw sądowych, jak i tu w przypadku prawa wyborczego będzie rola prezydenta Dudy, bo i on, i Pałac Prezydencki ze względów wewnętrznej polityki, kłótni w obozie władzy, są dosyć wstrzemięźliwi w chwaleniu tego projektu, jednego i drugiego.
Chciałabym jeszcze zapytać Panią o zupełnie inną sprawę. Znając Pani wrażliwość na krzywdę ludzką, chciałabym wrócić do tego, co dzieje się, wciąż się dzieje niestety, bardzo długi czas na granicy z Białorusią, czyli o wywózkach, o umierających tam ludziach, a wracam do tego ze sprawą spotkania dr Hanny Machińskiej ze studentami na Uniwersytecie Warszawskim. Muszę Pani powiedzieć, że potraktowałam to spotkanie jako taki wyrzut sumienia i taki krzyk i wołanie o sprawiedliwość. Bardzo poruszające wystąpienie, no i przede wszystkim tragiczne i poruszające to, co tam się dzieje. Czy z tym można coś zrobić?
Ja po pierwsze mam wielki szacunek dla Hanny Machińskiej, która w sprawie każdej prawno-człowieczej jest niezłomna, a w tej sprawie granicy Polski, polsko-białoruskiej, która jest w Polsce taką sprawą owianą, zmową trochę milczenia, jest niezmiernie silna i odważna. Dzieją się tam po prostu ludzkie dramaty na co dzień. I gdyby nie tak naprawdę dobro trochę mieszkańców okolicznych, którzy bardzo wiele dobrego robią. Wspaniała postać pan burmistrz Michałowa, jego zastępczyni i osoby zaangażowane w pomoc ludziom, taki dobry humanitaryzm. Wspaniała postawa właśnie Hanny Machińskiej, czy wielu osób z życia polskiego publicznego, które zwyczajnie cały czas pomagają, te dramaty pewno byłyby jeszcze większe. To jest w ogóle niestety nie tylko polska nieludzka twarz, tylko w naszym przypadku widzimy to z bardzo bliska. Jak coś, co nazywa się eufemistycznie pushbackami, a jest realnie wywózkami, wyrzucaniem ludzi za granicę, prowadzi do dramatów i śmierci. Historia lekarza, który umiera na polskiej granicy, jego koledzy, którzy szukają dla niego pomocy, są wypychani po raz kolejny na Białoruś, gdzie nie spotka ich nic dobrego, gdzie stoją uzbrojeni strażnicy, którzy ich zastraszają, zabierają im jedzenie i próbują wyrzucić do Polski. Widzimy taką pułapkę, w której znaleźli się zazwyczaj biedni ludzie. Jeżeli ktoś jest bogaty, to w ogóle tam na tę granicę nie trafia. Tam trafi ludzie marzący o trochę lepszym życiu i są skazani na śmierć w lesie, po białoruskiej albo po polskiej stronie. Tam umierają dzieci. Tam koczują w tych lasach, bagnach od wielu miesięcy ludzie, którzy nie mają pomocy znikąd. I ciężko potem mówić o prawach człowieka, kiedy nie robi się nic w tym rządzie polskim, nie robi się nic w sprawie pojedynczych ludzkich dramatów. Rozumiejąc całe skomplikowanie działania Łukaszenki, na końcu jest zawsze człowiek, ten umierający w lesie.
To prawda, natomiast to też oprócz braku humanitaryzmu, to jest też realne łamanie konwencji międzynarodowych, o czym też mówiła doktor Machińska, o wnoszonych skargach do instytucji unijnych. Myśli pani, że to przyniesie jakiś skutek wymierny, że wreszcie skończy się tam ta tragedia i ten dramat?
Parę tygodni temu, miesięcy temu już w tej chwili, w Radzie Europy była duża debata poświęcona dokładnie tym nielegalnym działaniom, które są domeną niestety wszystkich właściwie państw granicznych. Bo podobne praktyki przecież dzieją się na granicach, gdzie przypływają uchodźcy z drogą wodną, dostając się do Europy, czyli dramaty w obozach uchodźczych w Grecji, we Włoszech, w Hiszpanii. I coraz bardziej Europa, która tyle mówi o wartościach, zapomina o tych ludziach, których po prostu wypycha, których skazuje na śmierć, tak jak w Polsce, w lesie, czy tak jak w basenie Morza Śródziemnego w wodzie. Ale gdzieś jest czas, żeby to po prostu przerwać i przełamać. Tutaj Polska nie jest jedyna, tylko nas najbardziej boli, bo to jest nasza Polska, że w ten sposób postępuje. I to przełom pewno nastąpi, ale mam znowu poczucie, że dla tych dzieciaków, tych kobiet w ciąży, tych ludzi, którzy siedzą na tej granicy polsko-białoruskiej, gdzieś poukrywani w lesie, to obudzenie humanitaryzmu Europy nastąpi zbyt późno. A z drugiej strony widzimy, jak wspaniale potrafi się zachować społeczność w stosunku do uchodźców z Ukrainy. Jak wiele osób tutaj odnalazło drugi dom, szczęście, spokój i bezpieczeństwo przede wszystkim. Mam wrażenie, że to nierówne traktowanie też kiedyś obudzi znacznie więcej sumień.
Dziękuję pani posłanko. Barbara Nowacka, Inicjatywa Polska, Koalicja Obywatelska była naszym gościem.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia państwu życzę.
Nawzajem.